Między небом а землёй.
Po raz kolejny w najnowszej historii ludzkości zwyciężyła logika brutalnej siły. Prawo pięści zamiast odwołania do dekalogu. Agresja Rosji na Ukrainę to wyzwanie dla naszych chrześcijańskich serc. W dzisiejszym programie o odzew apelować będą biskupi poznańscy, a także aktywiści Caritas. Nie zapominamy jednak także o innych regionach świata. O głodzie w Afganistanie opowie człowiek, który widział go na własne oczy. Mało optymistyczne tematy. Takie niestety mamy dziś czasy. Łukasz Kaźmierczak. Zapraszam. Wszyscy jesteśmy z Ukrainą i Ukraińcami. Dziś przed kościołami zbierane są datki, które za pośrednictwem Caritas zostaną przekazane ukraińskim uchodźcom. W dniu agresji Rosji na Ukrainę głos zabrał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki. Mówił o tym, co wierzący mogą zrobić w obliczu ukraińskiej tragedii. Rozmawiał z nim Jacek Butlewski.
Metropolita poznański, arcybiskup Stanisław Gondecki, apelował, by zbiórkę pieniędzy na rzecz Ukraińców zorganizować nie tylko w niedzielę, ale też w środę popielcową.
Pomoc Kościoła katolickiego w Polsce będzie świadczona sukcesywnie i systemowo za pośrednictwem naszych instytucji charytatywnych, parafialnych, diecezjalnych i ogólnopolskich. W tym przez Zespół Pomocy Kościołowi na Wschodzie przy Konferencji Episkopatu Polski. Proszę wszystkich wierzących, ludzi dobrej woli o otwartą postawę wobec potrzebujących schronienia. To, co dokonuje się na naszych oczach, jest kolejną odsłoną właśnie niegodziwego działania antychrześcijańskiego, praktycznie, które nie bierze pod uwagę ani opinii innych ludzi, ani cierpienia innych ludzi, ani też prawa tego partykularnego i uniwersalnego do niepodległości każdego państwa. To jest jakby stara polityka kolonialna, która uważa, że mocniejszy może podporządkować sobie słabszego bez żadnego oglądania się na jego wolę. Tą drogą i odpowiedzią naszą na tę nową sytuację jest właśnie post i modlitwa i dzieła miłosierdzia. Właściwie tym, czym możemy pomóc, to zapewnić Ukraińców o naszej solidarności z nimi, dalej o tej pomocy materialnej także, która jest konieczna, no i o gościnności, która wobec tych uchodźców wojennych jest niezbędna.
Konieczne jest wsparcie dla duchownych przebywających na Ukrainie, dodaje arcybiskup Gondecki.
Trzeba też zapewnić o naszej solidarności wobec księdza arcybiskupa Mokrzyckiego i arcybiskupa większego Szewczuka, który tyle razy apelował i wspólnie i osobno o pokój na Ukrainie. Myśmy odpowiedzieli poprzez różne wezwania i apele, tak jako episkopat polski i ukraiński, jak i jako wezwanie skierowane do episkopatu prawosławnego i katolickiego w Rosji i Ukrainie. To wszystko do tej pory nie przyniosło pożądanych rezultatów, co nie zmienia sytuacji, że każdy pozostaje w prawie tym, które gwarantuje mu jako człowiekowi właśnie nie tylko samostanowienie, ale także to, co w tej scenie Kaina, czy jestem stróżem mego brata. Te słowa, które były też wykorzystane przez papieża Jana Pawła właśnie w odniesieniu do cmentarza w Redipulia, największego cmentarza I wojny światowej, one pozostają dalej in vigore, czyli praktycznie pozostają ważne.
Zdaniem biskupa poznańskiego Szymona Stółkowskiego konieczna jest pomoc uchodźcom, którzy już w dniu agresji Rosji na Ukrainę zaczęli przybywać do Polski. Co powinni teraz zrobić katolicy?
Powinni stanąć po stronie tych, którzy cierpią?
Zapytałem o to biskupa Stółkowskiego.
Którzy są poddani presji najeźdźcy, to jest jedna rzecz, a druga rzecz, żeby uświadomić sobie, że jako ludzie wierzący w Boga mamy konkretne narzędzia, które możemy wykorzystać. To jest przede wszystkim modlitwa, prośba o pokój, szczególnie tutaj, ale też w tych wszystkich zapalnych miejscach na świecie. Ojciec Święty Franciszek zaprosił, żeby środę popielcową, która będzie prawie za tydzień, rozpoczynającą Wielki Post, przeżyć jako dzień modlitwy i postu właśnie o pokój na Ukrainie. Pan Jezus mówi, że są rodzaje złego ducha, którego można pokonać tylko postem i modlitwą. I nie mamy jako ludzie wierzący żadnych wątpliwości, że takie agresywne działania są owocem działania złego ducha. I dlatego bardzo siebie zapraszam i wszystkich, którzy słuchają tej wypowiedzi, do tego, żebyśmy skorzystali z tych środków postu i modlitwy. W wielu parafiach co roku w Wielkim Poście są osoby, które przez 40 dni postu codziennie deklarują się konkretne osoby, żeby przeżyć dzień o chlebie i wodzie i w szczególnej modlitwie, w jakiejś intencji. Myślę, że to jest taka wielka szansa, która może też zmieniać serca i tych, na których najechano, i tych, którzy są najeźdźcami, bo trzeba się modlić o nawrócenie tych, którzy złoczynią, i trzeba się modlić za tych, którzy cierpią, żeby Pan Bóg dawał im siły, by w tej sytuacji się odnaleźli. No i za wszystkich, którzy mogą pomóc. Władcy tego świata, jak mówimy, czyli politycy, mężowie stanu, żeby zapomnieli o swoich różnych partykularnych interesach, a myśleli o dobru wspólnym, o pokoju w świecie. No i też postawa chrześcijańska nasza musi się wyrazić w tym, że kiedy pojawią się uchodźcy wojenni, żebyśmy mieli gotowość przyjąć ich. I to już było planowane w ostatnich tygodniach, miesiącach przez Caritas, koordynowane też przez Caritas Ukrainy i Caritas Polska. I myślę, że będzie taka gotowość w naszych ośrodkach, czy rekolekcyjnych, czy różnych domach zakonnych, gdzie jest miejsce, żeby tych ludzi przyjąć. Domów rekolekcyjnych mamy kilka, one też mają swoje plany, spotkania, które były zaplanowane, ale myślę, że w takiej sytuacji trzeba to wszystko zawiesić i dać do dyspozycji właśnie te miejsca. No, Wielkopolska to nie tylko archidiecezja poznańska, bo to jest szerszy teren, ale takich miejsc jest sporo. Nie wiemy, ilu takich uchodźców pojawi się w Polsce. Już wcześniej miałem sygnały od rodzin, które tutaj mieszkają, że chcą ich krewni przyjechać tutaj, bo już wtedy bali się, że wojna wybuchnie.
Chodzi o gościnność w stosunku do wojennych uchodźców. Na ostatniej komisji duszpasterstwa ogólnego przybył też dyrektor Caritas Ukrainy, który przedstawił sytuację, jaka jest i jakie są te główne potrzeby. Myślę, że pewnie naszym zadaniem nie jest dostarczanie broni, tylko narzędzi pokoju, czyli tego, co jest potrzebne dla codziennego utrzymania i tego, co wlewa jakąś otuchę.
Caritas Polska na bieżąco reaguje na sytuację na Ukrainie. Już pierwszego dnia ataku Rosji na ten kraj zadeklarowano pomoc na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla poszkodowanych. Środki przekazano ukraińskim partnerom i to oni na miejscu zadecydują, do kogo trafią. Ale to nie jedyna forma pomocy, mówi Maciej Dubicki z Caritas Polska. Rozmawiał z nim Jacek Kosiak.
100 tysięcy złotych na bieżące potrzeby dla Ukrainy przeznacza Caritas Polska. Na co te pieniądze zostaną przeznaczone konkretnie?
Tak, już w środę zdecydowaliśmy się jako Caritas Polska przekazać 100 tysięcy złotych na rzecz naszych organizacji partnerskich zrzeszonych w sieci Caritas Internationalis, czyli Caritas Narodowych na całym świecie, do Caritas Ukraina Kościoła Greko-Katolickiego oraz Caritas Spes Kościoła Rzymsko-Katolickiego po 50 tysięcy złotych, razem 100 tysięcy złotych, które zostaną przekazane na zakup podstawowych, potrzebnych w tej chwili przedmiotów, takich jak koce, ciepła odzież, śpiwory, może kuchnie polowe, ale również żywności czy środków higienicznych tak potrzebnych w tym czasie.
Są także bombardowane przedszkola, szkoły, osiedla mieszkaniowe. Co można zrobić, jak można pomóc w tej sprawie tym ludziom, którzy tam są poszkodowani?
W tej chwili, no, zdając sobie sprawę, że te 100 tysięcy złotych to jest jakaś pomoc, ale oczywiście niewystarczająca, uruchomiliśmy jednocześnie zbiórkę, którą cały czas można wspierać Ukrainę i Ukraińców. Wystarczy wchodzić na naszą stronę caritas.pl/Ukraina i tam dokonywać dobrowolnych wpłat, za które serdecznie dziękujemy. Można również wysyłać charytatywne SMS-y o treści Ukraina pod numer 72052. To jest jakaś forma wsparcia wymowna, która tam na Ukrainę dotrze najszybciej i najsprawniej. tej chwili jeszcze nie prowadzimy zbiórek darów rzeczowych. Może jeżeli ta pomoc przeobrazi się w taką pomoc tutaj na terenie Polski, kiedy już coraz więcej będzie osób, które zdecydują się uciec przed tą trudną sytuacją wojenną w swoim kraju, szukając bezpiecznego życia w Polsce, wtedy ta pomoc może czy darów rzeczowych, czy właśnie pomoc w postaci organizowania miejsca noclegowego, miejsca pobytu, różnych przekazywania również właśnie darów rzeczowych tutaj na miejscu w Polsce, no to wtedy będziemy ją kontynuować. Na ten moment chciałem powiedzieć, że jesteśmy w stanie zadeklarować taką wstępną bardzo jeszcze liczbę 2600 około miejsc noclegowych dla tych osób, które zdecydują się uciec przed tą sytuacją, która ma miejsce w ich kraju.
Archidiecezja poznańska ogłosiła, że ośrodki rekolekcyjne mogą być przeznaczone na miejsca noclegowe dla Ukraińców. Czy to jest właśnie ta pomoc, o której pan mówi?
To jest jeden z rodzajów tej pomocy. Będziemy się starać odpowiadać już nie tylko jako Caritas, który Polska w Warszawie, nie tylko jako Caritas w sieci naszych Caritas diecezjalnych na terenie Polski. Razem jest ponad 40 organizacji, dosyć dużych organizacji. Będziemy się również cały czas opierać o administrację państwową, żeby wspólnie na przykład z gminami, czy to w szkołach, w salach gimnastycznych takie osoby mogły zanocować. Dodatkowo jak w Poznaniu, jak w Wielkopolsce, to też się włącza do tych działań, które zamierzamy nieść wspólnie.
A czy są informacje od wolontariuszy Caritas Kościoła Grekokatolickiego i Kościoła Rzymskokatolickiego na Ukrainie? Jak wygląda ta sytuacja? Czy te działania wojenne już dotknęły konkretne miejsca, gdzie oni są, coś widzieli? Czy takie informacje są na bieżąco?
Nie mamy aktualnie takich informacji. Wystarczy tylko, że może to powiem, że sam czwartek mieliśmy problem, żeby przez jakiś czas, żeby się skontaktować z Caritas Ukraina, więc też mogło dochodzić do jakichś różnych cyberataków tak zwanych, które utrudniają taką komunikację podstawową, żeby nieść tą pomoc. Spływały do nas informacje, że zostały zbombardowane przedszkole, dzieci musiały zostać ewakuowane ze wschodniej części Ukrainy, różne też miejsca, gdzie przebywają rodziny, także no myślę, że nie trudno jakby powiązać te fakty i połączyć, że na pewno te osoby też dotyka ten kryzys i też muszą sobie radzić z tą trudnością i to też nasze wyzwanie, aby te zebrane środki tutaj w Polsce, jakby będziemy je przekazywać do naszych organizacji partnerskich tam, do Caritas na przykład Ukraina, żeby przeznaczyć część tego wsparcia na wsparcie psychologiczne na przykład dla dzieci, które no, nie do końca rozumieją, prawda, co się dzieje, dlaczego się dzieje i dlaczego musi tak być, dlaczego ten świat jest tak brutalny.
Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Mam nadzieję, że to, co złe, skończy się szybko, a to, co dobre, będzie trwało dalej.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam i dziękuję za wszelką ofiarność i wpłaty kierowaną do naszej organizacji.
Poszkodowanym przez wojnę Ukraińcom można pomóc, wysyłając SMS-a pod numer 72052 albo dokonując wpłaty poprzez stronę caritas.pl. Tam też możemy znaleźć numer konta. Wpłaty należy opatrzyć dopiskiem Ukraina.
Głód doskwiera mieszkańcom Afganistanu, alarmuje fundacja Redemptoris Missio. Poznańska organizacja od lat pomaga mieszkańcom tego kraju. Teraz prowadzi zbiórkę pieniędzy na zakup żywności. Po przejęciu władzy w tym kraju przez talibów, część osób straciła zatrudnienie. Kobiety nie mogą już pracować poza domem, a to pogorszyło sytuację wielu rodzin. Według szacunków ONZ ponad połowa mieszkańców, czyli prawie 24 miliony Afgańczyków, potrzebuje pomocy humanitarnej. Magda Konieczna.
Wróciłem z Kabulu i byłem właśnie z pomocą humanitarną zbieraną przez Fundację Redemptoris Missio.
Dawid Mir jest Polakiem afgańskiego pochodzenia i wolontariuszem poznańskiej Fundacji Redemptoris Missio.
I tam kupowaliśmy samotnym kobietom z dziećmi.
Pomoc trafiła na razie do 150 rodzin i objęła około 800 dzieci.
I przygotowaliśmy im takie paczki 50 kg mąki, 5 litrów oleju i 7 kg cukru.
Takie zapasy powinny rodzinie wystarczyć na miesiąc.
Jest źle, ponieważ nie ma pracy i ludzie nie pracują, nie mają pieniędzy i żyć nie ma za co po prostu.
W Afganistanie wszyscy stają się coraz biedniejsi.
Szefowa Fundacji Redemptoris Missio Justyna Janiec-Palczewska.
Ludzie z dnia na dzień ubożeją. Ludzie, którzy dotąd mieli pieniądze, którzy są wykształceni, tych pieniędzy im również zaczyna brakować. W tej chwili w Afganistanie pieniądze ma jeszcze jakieś 20% społeczeństwa. cała reszta skazana jest na głód i no, z każdym dniem to wszystko staje się coraz bardziej dramatyczne.
No właśnie najgorzej mają samotne kobiety, które mają małe dzieci. U nich możliwości skończyły się z tym, co oni gdzieś dorywczo codziennie na zarobki chodzili, na przykład sprzątania, a tego nie ma. I po prostu wychodzą żebrać, nie? A żebrać też idzie kiepsko, bo jak inni nie mają pieniędzy, no to nie pomogą innym ludziom też,
nie? One nie mogą też pracować, tak? Poza domem.
No praca, nie ma pracy. Przede wszystkim nie ma pracy. To jest właśnie w tej chwili, że cały kraj jakby tak stoi na miejscu.
Potrzeby na miejscu ciągle są ogromne.
Ogromne, przede wszystkim ogromne. Gdzieś koło miliona dzieci głoduje w tej chwili w samym Kabulu. I potrzebne jest nie tylko jedzenie, no i lekarstwo. Przede wszystkim trafiają do szpitala, kroplówki nie ma, z głodu trafiają do szpitala. Ani antybiotyków nie ma, no po prostu nie ma nic. Ja ze sobą miałem troszkę lekarstwo stąd, zawiozłem tam właśnie do tego szpitala i bardzo podziękował i prosił, że jest taka możliwość, żeby im tam większą ilością pomóc, żeby uratować dzieci.
Tam jest w tej chwili zima, tak? Jest zimno?
Jest zimno, ale w tej chwili jest taka temperatura jak w Polsce, bo tam w Afganistanie tam wszystko jest, jak jest zima, to zima, 3 miesiące. Już kończy się, wiosna się zaczyna. Mimo wszystko jest zimno, no, jak jest +6, ten, a w nocy spada do -5, 3, 4, tak, nie?
Kiedy talibowie w sierpniu zeszłego roku przejęli władzę, właściwie zastali ten kraj już w katastrofalnym stanie. Wycofały się wszystkie agencje pomocowe. W tej chwili w Afganistanie nie pomaga nikt ze względu na władzę talibów. Nikt nie chce współpracować z talibami. Ale przecież musimy wiedzieć o tym, że nie wszyscy Afgańczycy to talibowie. Te małe dzieci, którym my pomagamy, one nie są winne niczego, a cierpią nieporównywalnie po prostu z niczym innym.
Poznańska Fundacja jest w tej chwili jedyną, która rozdaje żywność potrzebującym na miejscu.
No ja tam nie zauważyłam nikogo. Ja tak czułam, że w tym momencie, co ja tam byłam, nikogo nie było. My najpierw ustalaliśmy listę tych najbardziej potrzebujących. I po prostu jak tam zauważyli, że co tam my tam notujemy, piszemy, po prostu szturmowali nas, nie? Że każdy chciał, żeby zapisać go na liście pomocy. Nawet tak było mi żal, że my jechaliśmy, uciekaliśmy samochodem, to jeden taki dziadek kilometr biegał za nami. Ale na szczęście, że na drugi dzień jakby on znalazł nas, gdzie rozdajemy właśnie pomoc i on tam znalazł i przyszedł. I po prostu tak częścił się, ten, no pomogłem mu też.
To musiało być zamknięte podwórko po to, aby tłum nie szturmował tych zapasów, które mieli wolontariusze. Ludzie byli umawiani na poszczególne godziny, bo tam w Afganistanie naprawdę nawet nie można sięgnąć do kieszeni na ulicy po chusteczkę, bo już wszyscy myślą, że ktoś ma pieniądze i będzie je rozdawał.
Dawid Mir na razie nie wraca do Afganistanu, choć nie wyklucza ponownego wyjazdu.
Tam zorganizowaliśmy, organizuje się tam, ekipa jest, oni zakładają fundację. Jakby można im ufać, że te pieniądze trafiają do najbardziej potrzebujących. No ale jeśli będzie bardzo potrzebne, to nie ma problemu. Mogę jechać. Potrzebujących jest ogromne. Teraz jest przygotowana już jest jedna lista, znowu 100 rodzin. Jak my to rozdamy, to następne. Wszystko jest potrzebne, tylko z transportem jest problem. I najlepsza pomoc właśnie to jest to pieniądze, nie? Że możesz tam kupić na miejscu i pomóc im bezpośrednio. Wychodzi taniej, tak, żeby jak najwięcej ludziom pomóc, chociażby to na ten miesiąc. My nie uratujemy wszystkich, bo co dalej, nie? No ale to, co jesteśmy w stanie pomóc, to zrobimy to, nie?
Naszą zbiórkę uruchomiliśmy w połowie stycznia i od tego czasu uzbieraliśmy ponad 65 tysięcy. Te pieniądze na bieżąco przesyłamy do Afganistanu, ale wiemy też o tym, jak wielkie są potrzeby. W związku z tym, jeśli ktoś chciałby ją wesprzeć, serdecznie do tego zachęcamy. Można to zrobić przez stronę fundacji www.redemptorismissio.org lub przez konto fundacji. Tak naprawdę Fundacja Redemptoris Missio pomaga w Afganistanie od ponad 11 lat. Wysyłaliśmy tam ciepłą zimową odzież. Panie tu w Polsce dziergały czapki, czapeczki. Tych czapeczek wysłaliśmy ponad 100 tysięcy dla afgańskich dzieci po to, aby nie marzły zimą. Ale sytuacja nigdy dotąd nie była aż tak bardzo dramatyczna jak teraz. Pomoc dostajemy z całej Polski. Jedna z osób płaciła nam na przykład 10 tysięcy złotych. Ludzie są bardzo ofiarni, natomiast bardzo zależy nam na tym, aby o tej akcji mówić, aby świat nie odwracał swoich oczu od Afganistanu, bo najgorsza jest cisza, która panuje nad nieszczęściem tego kraju.
Nasza mowa jest zwierciadłem serca, a to, co widzimy, nie zawsze oddaje rzeczywistość. Dzisiejszą Ewangelię komentuje ksiądz Szymon Kasprzak.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiejsza Ewangelia jest kontynuacją nauczania Pana Jezusa na równinie, którego świadkami jesteśmy już od kilku niedziel. Jego słowa są wykładnią i Bożą interpretacją prawa objawionego niegdyś Mojżeszowi. Dzisiaj słyszymy prawdę o tym, że nieskuteczny jest niewidomy przewodnik niewidomego, bo obaj mogą wpaść w dół, że uczeń nie przewyższa nauczyciela, że drzewo poznaje się po owocach. Jednak tym, co porusza mnie dzisiaj najbardziej, jest nauka o obłudzie oraz o naszej mowie, która zdradza to, co jest w naszych sercach. Jest owocem drzewa naszego serca, ale po kolei. Pan Jezus pyta, czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Niesamowite, jak wymowne są te słowa. Obnażają nasze relacje. Z wielką łatwością dostrzegamy w innych to, co należałoby zmienić, nad czym oni powinni pracować, albo nawet oferujemy swoje pomysły, jak rozwiązać czyjeś problemy. Widzimy, jak przeszkadzają nam czyjeś przywary, błędy, niedoskonałości. Jesteśmy perfekcyjni w wytykaniu uchybień współmałżonkom, szefom, dzieciom, teściom, rodzeństwu, a tak niechętnie przyznajemy się do własnych wad. Łatwiej jest zgrywać uzdrowiciela świata i zajmować się swoistym uzdrawianiem innych dookoła, niż usiąść przed lustrem, także tym duchowym lustrem, jakim jest Słowo Boże, i zastanowić się, czy nasze spojrzenie, czy moje spojrzenie jest jeszcze pełne światła, czy może rośnie w nim jakaś belka. Mamy tendencję, żeby bardziej skupiać się na drażniących drobiazgach w innych, niż na szukaniu rozwiązań własnych realnych problemów. Kiedyś na rozważaniu tego fragmentu wyobraziłem sobie tę symboliczną scenę. Widzisz bliską ci osobę, która ma coś w oku, cierpi, odczuwa ból, nie widzi prawidłowo i nie potrafi normalnie i skutecznie funkcjonować, a ty nawet nie możesz podejść do niej, być blisko, żeby pomóc, o precyzji już nie mówiąc, tylko dlatego, że coś wielkiego wychodzi z ciebie i zagradza, uniemożliwia dostęp do drugiej osoby. To coś przypomina wielką belkę własnego ego. I dalej myśląc o belce, przychodzi na myśl także belka krzyża jako ciężar, który stał się narzędziem cierpienia Pana Jezusa. Myślę sobie, że to właśnie takie belki pychy i obłudy uniemożliwiające nam miłość składają się na belki krzyża, na którym Jezus umarł za nasze grzechy. Obraz belki w oku już u Pana Jezusa jest przekoloryzowany, ale pomaga nam zobaczyć, jak bardzo obłuda, pycha, ocenianie innych nie pozwalają nam żyć prawdziwie przykazaniem miłości. Trudno nam okazać troskę i wyświadczyć dobro. Jesteśmy przy kimś, ale tylko pozornie. Zauważamy problem, ale tylko po to, aby go wytknąć, a nie żeby pomóc. Ponieważ przez taką optykę jesteśmy do pomocy zwyczajnie niezdolni. A po krótkiej muzycznej przerwie pochylimy się nad związkiem pomiędzy sercem a ustami. Pan Jezus przypomina nam dzisiaj także, że dobre drzewo rodzi dobre owoce. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło, bo z obfitości serca mówią jego usta. Dzisiejsza liturgia słowa, Ewangelia wspólnie z Księgą Mądrości Syracha, zwraca uwagę na to, że to, co mówimy, jest wyrazem tego, co mamy w sercu. Jest niejako nasza mowa zwierciadłem serca, a wręcz swego rodzaju sprawdzianem. A skoro sprawdzianem, to znaczy, że pozwala zbadać to, co mamy wewnątrz. Mowa człowieka objawia jakąś prawdę o nim. Po tym, co ktoś mówi, po tym, co ja mówię, a nawet jak mówię, możemy wywnioskować, skąd pochodzę, jakie mam doświadczenie czy wykształcenie. Jednak Ewangelia wyraźnie wskazuje na głębszą analizę, na analizę moralną. Mowa w kontekście mądrości Bożej zdradza, czym człowiek się w życiu kieruje, co jest dla niego ważne, a także czy serce jego jest dobre czy złe. Warto zatem obserwować swoje wypowiedzi, ponieważ one często pokazują, w jakiej kondycji jest nasze serce. Kiedy zatem na naszych ustach pojawia się dużo przykrych słów, obmów, może wulgaryzmów, plotkarstwa, jakichś kłótni, przekleństw, to może być to dla nas bardzo ważny znak ostrzegawczy. Skoro tak się dzieje, to znaczy, że coś niepokojącego dzieje się z moim sercem. No bo przecież gdyby moje serce było pełne pokoju, to także z moich ust płynąłby pokój, słowa harmonii, radości, afirmacji, a nie jakaś złość, frustracja, przezwiska. Co zatem zrobić, gdy zauważymy, że dużo złego ciśnie nam się na usta i zaczyna wyrządzać zło dookoła? Myślę, że należy wtedy zadbać o serce, uspokoić je, poszukać ukojenia. Gdzie? Najlepiej przy Bogu, w Bożym pokoju. Jezus Chrystus powiedział: pokój mój daję wam, pokój mój zostawiam wam. Miejscem, w którym przyzywamy tego pokoju i przebaczenia nad sercem człowieka, jest konfesjonał. Pokój jest także jednym z owoców Ducha Świętego, więc tak naprawdę każdy moment, w którym możemy się nim napełnić, jest bardzo ważny. Szczególnie nieoceniona jest wtedy modlitwa. To tam na każdej modlitwie spotykamy się z Bogiem, który obdarza nas pokojem. Jeśli tylko w tej modlitwie nie szukamy jedynie z siebie ujścia swoich emocji, ale naprawdę nastawiamy się na usłyszenie głosu Boga, choćby w Jego słowie. W odzyskaniu pokoju nieoceniona może być także medytacja chrześcijańska, jak choćby różaniec, adoracja Najświętszego Sakramentu, a przynajmniej zwyczajny odpoczynek w ciszy, do którego zaprosimy Ducha Świętego Stworzyciela. Kiedy tak zaopiekujemy się własnym sercem, to zobaczymy, że także to, co z niego wypływa, będzie wprowadzało pokój zamiast kolejnej wojny.
O Bożym pokoju przypominał ksiądz Szymon Kasprzak. Trudno bardziej adekwatne życzenia w tym niezwykle trudnym dla naszej części świata momencie. Oby rozpoczynający się tydzień przyniósł opamiętanie i nadzieję. Łukasz Kaźmierczak, Paweł Krytkowski. Do usłyszenia w kolejną niedzielę.
Między niebem a ziemią.